Jak wytłumaczymy namalowane portrety członków rodzin oficerów?
Prawdopodobnie żołnierze, jakby mając świadomość tego, że wyruszają na wojnę, zabierali do portfeli fotografie swoich najbliższych. No i potem prosili pewnie pana Mariana Poznańskiego, bądź innych artystów, którzy znajdowali się w Murnau, o to, żeby namalowali żonę, być może córki, być może jakichś członków rodzinnych, których fotografie mieli wśród tych swoich osobistych pamiątek. No i podejrzewam, że potem często wysyłali właśnie do okupowanej Polski, ewentualnie mieli właśnie te portrety u siebie w obozie. Zawsze to jest jakaś namiastka tego domu, coś takiego, co pozwala przetrwać te trudne chwile. I to jest taki element, który pewnie dodawał otuchy i wydaje się, że był bardzo ważną częścią tego pobytu w obozie właśnie dla tych internowanych oficerów.
Jak już rzekliśmy, nie tylko portrety malował Marian Poznański w Oflagu, bo mamy tutaj też pejzaże i martwe natury. Maki, to jeden tytuł, widok z okna obozowego, rok 1941, Zza drutów Murnau, śniadanie obozowe. Tak. Bardzo ciekawa, martwa natura. Co możemy rozpoznać, panie Sebastianie?
To są takie bardzo ciekawe akwarele. I śniadanie obozowe i obiad obozowy. Widać, że...
Aha, i obiad obozowy. Tak, tak. Obiad obozowy, śniadanie obozowe. To przyjrzyjmy się śniadaniu obozowemu. Co tu rozpoznajemy?
Tutaj widzimy kubek, pewnie z herbatą albo z kawą.
Blaszany kubek.
Tak, tak. Jakiś bochen chleba. Być może fragment margaryny, część margaryny, jakaś kostka czegoś do smarowania, nóż. I to takie w zasadzie widać, że to dosyć spartańskie warunki i ta dieta obozowa rzeczywiście nie była zbyt obfita. Natomiast obiad to widać prawdopodobnie, no jakieś manierka, też pewnie z zupą jakąś, być może to są ziemniaki.
Tak wyglądają na kartofle trzy.
Ziemniaki, jakaś zupa, może coś w tej drugiej manierce, czy menażce też jest, więc...
Jak to byśmy powiedzieli, tak zwane ziemniaki nomen omen w mundurkach.
Tak, 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 to widać. Tak, rzeczywiście to jest proste, mniej prosta dieta, no ale to tak właśnie te piękne akwarele są właśnie takie chyba najciekawsze, no, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o spojrzenie, bo widać tutaj i to, w jaki sposób funkcjonowało się w obozie, ale też właśnie te pejzaże pokazujące tą Szwajcarię, pewnie w oddali te wzgórza, to już jest właśnie Szwajcaria, więc te wszystkie elementy, które można zobaczyć właśnie z perspektywy więźnia.
Te pejzaże wyglądają bardzo sielankowo, można powiedzieć.
No tak.
Nie zawsze, ma tam wojny.
To jest właśnie to pytanie, czy to jest taka próba oszukania rzeczywistości i takiego właśnie melancholijnego spojrzenia na rzeczywistość. Może taka trochę ucieczka artysty właśnie w taki świat, który gdzieś tam przynajmniej z pozoru jest normalny.
Marian Poznański i inni artyści osadzeni w Murnau nieprzypadkowo malowali pejzaż okalający obóz. Sięgam po książkę Danuty Kisielewicz pod tytułem Niewola w cieniu Alp, Oflag 7a, Murnau. Trzy cytaty. Widok Alp był stałym elementem życia obozowego, wywierał olbrzymi wpływ na zachowania jeńców, uspokajał ich, wprawiał w zadumę, budził nostalgię. Wzmagał dążenia do życia na wolności. Autorka cytuje jednego z więźniów, który napisał: Alpy sprawiały potężne wrażenie, urzekały pięknem i grozą. W innym miejscu książki autorka cytuje pewnego podporucznika, który napisał: Wiatr alpejski Fon, z którym spotykaliśmy się najczęściej zimą i wczesną wiosną, niemiłosiernie zawodził w drutach obozowego kurortu, przysparzając wielu kuracjuszom jenieckim sporo dodatkowych kłopotów, zdrowotnych oczywiście. Wreszcie w innym miejscu książki Danuta Kisielewicz powiada, że pogoda w dwójnasób wpływała na jeńców. Z jednej strony wychodzące zza zasnutych chmurami gór słońce wprawiało ich w dobry nastrój. Gdy padały deszcze, wiał alpejski wiatr, stawali się drażliwi i przygnębieni.
Tato miał tą możliwość, że za sprzedawane obrazy jakieś tam wynagrodzenie dostawał, prawda? Były tam takie obozowe pieniądze, lagermarki, które większość, bo tak wspominał, bo właśnie czy chciał się pochwalić, czy coś, większość przekazywał na fundusz dla wdów i sierot żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. No a część zakupował, ponieważ to był obóz patronowany jak gdyby przez szwajcarski Czerwony Krzyż, no i oni tam mogli kupić czekoladę, takie frykasy jak gdyby, prawda, i to przesyłał do domu. No nie były to wielkie ilości, to znaczy paczki mogły tam mieć, no nie wiem, chyba około 0,5 kg, także jak mama wysyłała paczki, to wysyłała na kilka osób, które potem do taty oddawali albo i nie oddawali.
Wiele tych paczek. Mogła jedna osoba dostawać więcej niż tam ileś paczek, dlatego było to rozsyłane też do więźniów, którzy nie dostawali paczek. I jednym z takich więźniów był właśnie Maksymilian Feuring, ten autor tego portretu dziadka, który otwierał wystawę w Jarocińskim Muzeum.
Część trzecia. Sędzia. Jadąc na wernisaż do Jarocina, nie przypuszczałem, że znajdę się w Międzyrzeczu. Jestem w mieszkaniu pana Leszka Kołodziejczaka, bo właśnie jeden z krewnych pana Leszka również został sportretowany przez Mariana Poznańskiego i tenże portret, podobnie jak kilka innych związanych z tą rodziną, znalazł się na wystawie pokazującej malarstwo Mariana Poznańskiego. Te obrazy są również związane z obozowym malarstwem Mariana Poznańskiego.
Te obrazy w rękach mojej rodziny, a konkretnie moich dziadków Klementyny i Antoniego Kołodziejczaków z Krobi, znalazły się, myślę, już w czasie wojny, gdyż są sygnowane z roku 1941 i 1942. Przedstawiają właśnie moją babcię Klementynę, mojego dziadka Antoniego i mojego wujka, Bogu chwała, Kołodziejczaków.
Przy czym właśnie wuj był też oficerem osadzonym w tym oflagu.
Wujek przed wojną był czynnym prawnikiem, był sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Lesznie, był oficerem i po kampanii wrześniowej w 1939 roku dostał się do niewoli. I od chyba 1941 roku aż do wyzwolenia przez Amerykanów był w Murnau.
Dlaczego panu zależało, żeby portret wuja oraz dziadków, portrety, żeby te trzy obrazy znalazły się na wystawie w Jarocinie?
To jest ciekawa historia. Zastanawiałem się, co to jest za malarz. Sygnowany jest literką M. Poznański. Próbowałem dociec, nie udawało mi się. Z relacji rodzinnych, wspomnień rodzinnych, pamiętałem różne epizody z życia tego obozu w Murnau. Ja korespondowałem z wujkiem od wielu, wielu lat, ale tego tematu jakoś nie poruszałem. I będąc na emeryturze, zacząłem się interesować tym obozem i w końcu natrafiłem na bardzo ciekawą pozycję. Niewola w cieniu Alp, oflag 7A w Murnau Danuty Kisielewicz. Bardzo solidne opracowanie i tam między innymi jest rozdział poświęcony życiu teatralnemu i życiu artystycznemu tego obozu. I natknąłem się na nazwisko Marian Poznański i przypuszczałem, że właśnie może być to ten artysta. Jak wszedłem do internetu, wpisałem imię i nazwisko, no to pokazała się właściwie cały życiorys tego pana, a jednocześnie pokazała się informacja, że Muzeum w Jarocinie organizuje wystawę prac tego malarza. Zastanawiałem się jeden dzień, następnego dnia przedzwoniłem, że jestem gotów przyjechać do Jarocina i te portrety udostępnić muzeum.
A dlaczego panu zależało, żeby one tam się znalazły?
Mój Ty Boże, sentyment rodzinny, pragnienie upamiętnienia. Mnie dziadkowie wychowali, do 10 roku życia mieszkałem w Krobi, odczuwam ogromny sentyment. Pamiętam ciężkie lata 40., 50., gdzie wujek wspomagał bardzo solidnie całą rodzinę. Dlatego czułem taki jakby wewnętrzny, swój moralny obowiązek, żeby upamiętnić właśnie to dzieło.
No właśnie, powiedział pan, że z wujem korespondował.
Wujek po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów w 1945 roku miał dylemat. Był kawalerem, zastanawiał się, czy wrócić do Polski. Uczestniczył z ramienia władz amerykańskich w procesach obozów koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen i Flossenbürg w charakterze sprawozdawcy i tłumacza. Na tych procesach poznał tłumaczkę, Belgijkę. W 1948 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Chicago. Ciocia Regina w 1949 roku, zanim przyjechała do Stanów Zjednoczonych, pobrali się i byli bezdzietnym małżeństwem. Wujek zmarł w 1989 roku i pochowany jest w Denver.
Słuchaczy nastawionych tylko na opowieść o Marianie Poznańskim, o wybaczenie proszę, gdyż w tym momencie ta opowieść jakby zboczyła, poszybowała na chwilę w innym kierunku, niesiona bardzo ciekawym żywotem żołnierza, który był prawnikiem i który w Murnau spotkał innego żołnierza, który był malarzem. Ich losy splotły się na moment w nierozerwalny supeł. Punktem kulminacyjnym tego splecenia dwóch losów był akt twórczy, w którym jeden pozował drugiemu do portretu. Na powstałym obrazie skromny podpis Mariana Poznańskiego na zawsze scalił się z podobizną Boguchwała Kołodziejczaka. Po wyzwoleniu o flagu w Murnau wszyscy oficerowie mieli ten sam dylemat, dokąd się udać, wracać do Polski czy nie. Malarz Poznański wrócił do Jarocina, sędzia Kołodziejczak wyemigrował do Ameryki, życiorysy obu się rozeszły, ale zachowany portret na zawsze te życiorysy skleił. Zatem nie może dziwić, że po wielu latach Leszek Kołodziejczak tak bardzo chciał poznać autora portretu wuja. A swoją drogą, ileż takich przyklejonych do swego własnego cudzych żołnierskich żywotów miał malarz Marian Poznański? Tego już nie sposób ustalić.
Można by nabrać takiego przekonania, i pytam pana jako człowieka, który się interesował tym obozem w Murnau, że tam jedni malowali, drudzy pozowali, wystawiali spektakle, występowały zespoły muzyczne. Sielanka.
Panie redaktorze, zostaliśmy wychowani w takim przeświadczeniu, że wszystkie obozy były podobne do obozów zagłady w okresie II wojny światowej. I ze zdziwieniem odkrywam, że obóz Murnau był w jakimś sensie obozem wzorcowym. On był pod Monachium, blisko granicy szwajcarskiej. Przejściowo w tym obozie przebywało od 5 do 6 tysięcy polskich oficerów. Bliskość granicy ze Szwajcarią powodowała, że przedstawiciele Czerwonego Krzyża bardzo często wizytowali ten obóz. Niemcy chcieli pokazać, że dochowują wszystkich konwencji, które podpisali przed wojną. I w związku z tym w tym obozie kwitło życie artystyczne, kwitło życie samokształceniowe. Były kółka, które prowadziły do opanowania języków obcych. Bardzo dużo było profesorów wyższych uczelni. Dlatego ten czas został w jakiś sposób bardzo solidnie spożytkowany.
Wielu polskich wojskowych spędziło tam całą wojnę.
Z tego co wiem, były próby ucieczki, były próby samobójstw, ale ze zdziwieniem również czytam w tej książce, że osoby, oficerowie, którzy próbowali w przeróżny sposób ucieczki z tego obozu, myślałem, że będą karani śmiercią. Były tam tygodniowe czy dwutygodniowe odsiadki w kacerze i powrót do normalnego, jeśli tak można powiedzieć, obozowego życia.
Pański wuj również spędził tam całą wojnę.
Tak jest. Jak się dostał do niewoli w bitwie nad Bzurą, to później był w obozach, już nie pamiętam jakim, ale od 1941 roku już był w Murnau do 1945 roku.
Proszę jeszcze wyjaśnić, bo z tego co mi opowiadali potomkowie innych namalowanych przez Mariana Poznańskiego polskich żołnierzy, te obrazy, te portrety najczęściej były przez nich przywożone, kiedy wracali. A jak zatem portret pańskiego wuja trafił do polskiej rodziny, do Polski, a nie został przez niego zabrany do Stanów Zjednoczonych?
Ja myślę, że te obrazy zostały przesłane pocztą, dlatego że doskonale pamiętam, jako chłopiec przeglądałem ogromne ilości zdjęć z tego obozu i mam w pamięci te zdjęcia, gdzie grupy oficerów właśnie były fotografowane. I pamiętam również doskonale, że po odwiedzie Gomułkowskiej w 1957 roku wujek prosił, żeby wszystko, co jest związane z jego przedwojennym życiem, czyli z dyplomami Uniwersytetu Poznańskiego, ze zdjęciami, z pamiątkami, żeby to wszystko wysłać do Stanów Zjednoczonych. I osobiście taką paczkę niosłem w Krobi na pocztę. Ona doszła. Korespondowałem po śmierci wujka z prawnikiem, wykonawcą testamentu, wszystkie te pamiątki, jak widzisz, notatki z tych procesów, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych, zostały przekazane do Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i Instytutu Sikorskiego w Londynie. Otrzymałem testament, pełen testament ze Stanów Zjednoczonych z kancelarii prawnej. I jak sobie odtwarzam w pamięci, to 164 pozycje są w tym testamencie. Na pierwszej pozycji figuruje Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na drugiej pozycji jest Księgarnia Świętego Wojciecha w Poznaniu. Kolejne cztery pozycje zajmują cztery klasztory poznańskie. Następnie jest rodzina, są bracia, są siostry, są chrześniacy, wujka, są wdowy z Palestry, kolegów wujka i wiele, wiele innych instytucji.
Czyli w pierwszej kolejności wuj zadbał o wsparcie instytucji, które były mu z różnych względów bliskie.
Tak jest, oczywiście. Również pokaźną kwotą otrzymał Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytut Sikorskiego w Londynie.
Część czwarta, stanowiąca epilog, wyzwolenie.
Po wyzwoleniu ojciec przebywał jeszcze w tej Bawarii około roku. Kolega, który wrócił z okolic Jarocina, pisze do mojej mamy. Marian zapytuje, czy ma wrócić. Być może o warunki polityczne tutaj chodziło, bo jednak wiele osób nie wróciło do Polski tylko, albo do Anglii. Pan Maximilian Feiering wyemigrował do Australii, już stamtąd nie powrócił. I tato wiedział, że mamusia czeka, bo korespondencja była ożywiona. Bardzo dużo listów pisali do siebie, a jednak taki po prostu taka informacja gdzieś, czy ma wrócić. No to jest oczywiste, prawda? Ale coś w tym musiało być zaszyfrowane. Coś tam musiało być. Tato przebywał tam jeszcze około roku, tak jak podawał w informacjach, które musiał potem tutaj gdzieś usprawiedliwić ten swój rok pobytu, że zgłębiał architekturę i krajobraz Górnej Bawarii.
Jeszcze jedno pytanie. W tym szumie potężnym tej ulewy wspominają panie o listach. Zachowały się listy ojca z obozu i dziadka?
Niestety.
Po powrocie z Oflagów w powojennej Polsce Ludowej Marian Poznański malował, rysował, swoje prace wystawiał i z sukcesami brał udział w konkursach plastycznych. Ale główny dochód pozwalający mu utrzymać rodzinę czerpał z konserwacji dzieł sztuki i malarstwa sakralnego. W kilkudziesięciu kościołach odnowił rzeźby i obrazy, namalował polichromię. Zmarł nagle 4 grudnia 1978 roku w swym domu w Wilkowyi, 39 lat po swej pierwszej śmierci nad Bzurą.